Kontynuujemy zakończenie listu do Rzymian, pozdrowienia z listu do Rzymian. A dzisiaj werset 13. Ale zanim przejdziemy do czytania tego fragmentu, czy tego wersetu, tytuł kazania: Rów wybrany w Chrystusie i Matka Jego i moja, powiedział Paweł. Czyli rodzina w służbie Królestwa Bożego. Tak to zatytułowałem. Bo taka rzecz, która mi przychodzi, gdy rozważam ten werset i historię Szymona Cyrenejczyka, jego żony oraz synów Aleksandra i Rufa, no to pojawia nam się rodzina. Do tej pory mówiliśmy o dwóch małżeństwach w służbie Królestwa Bożego, jeżeli jedną parę potraktujemy jako mężczyznę i kobiety, czyli Andronik i Junia. Albo jeżeli byśmy potraktowali jako parę apostołów, mężczyzn, no to nie byłoby to małżeństwo. Ale są świadectwa w wypowiedziach ojców Kościoła, iż uważano, że to był mężczyzna i kobieta. Jeżeli więc tak, to musiało to być również małżeństwo, ponieważ kobieta z mężczyzną raczej w tamtych czasach nie podróżowali, aby usługiwać, raczej więc było to małżeństwo. No dobrze, mówiliśmy właśnie o Androniku i Junii, których historia nawrócenia sięga czasów sprzed nawróceniów apostoła Pawła. A więc, wiecie, to jest taki, myślę, ważna informacja, bo mimo, że to jest około 20 lat, przeszło 20 lat, to jest to świadectwo, że te nawrócenia były trwałe. Że wiecie, ci ludzie nawracali się trwale do Jezusa Chrystusa. I to nie była chwilowa, wiecie, jakaś historia. A więc Andronik i Junia. Małżeństwo to, mówiliśmy, było zaszczytnie znane w gronie apostołów i mówiliśmy, nie chodziło o grono 12, tylko tym gronie, które nazywano apostolskim ze względu na to, że to byli wysłannicy Kościoła. A więc ludzie wysyłani do służby misyjnej, ludzie wysyłani do takiego pionierskiego zakładania nowych zborów, do głoszenia Ewangelii na nowych terenach, bo służba apostolska właśnie takie miała zadanie. Czyli Kościół rozróżniał 12 oraz rozróżniał po prostu urząd, służbę apostolską. A osoby wysyłane właśnie w takim celu misyjnym na nowe tereny, aby też zakładać zbory, były nazywane apostołami. I Andronik i Junia z powodu Ewangelii, wiemy o nich, trafili do więzienia. Apostoł Paweł nazywał ich współwięźniami, czyli być może nawet dzielili cele. A mimo to, słuchajcie, ani się na Pana Jezusa nie obrazili, a wręcz należy przyjąć, że to ich jeszcze wyraźniej tak ukształtowało i umocniło w wierze. Mówiliśmy również o Pryscylii i Akwilii, kolejnym małżeństwie, których oddanie dla Królestwa Bożego było godne podziwu. Tak? Paweł oddał to w następujący sposób: którzy za moje życie szyi swej nadstawili. Ci ludzie, widzimy, są zdeterminowani, są gotowi płacić najwyższą cenę. Musiała mieć miejsce taka historia, że życie apostoła Pawła było zagrożone i oni, żeby ocalić Pawła, wystawili siebie, tak, na niebezpieczeństwo, żeby Paweł może mógł bezpiecznie, nie wiem, uciec, schronić się. Były takie sytuacje, widzimy w Dziejach Apostolskich, gdzie bracia zatrzymują Pawła, nie pozwalają mu wyjść z tłumu, ktoś inny wychodzi, bo zdawano sobie sprawę z wartości apostoła Pawła dla Kościoła. Więc wiemy, że taką postawę właśnie przyjawiał Pryscyla. Akwila, mówiliśmy o tym, że mimo, że zostali wypędzeni rozkazem cesarza wszyscy Żydzi z Rzymu, to trafiają do Koryntu, potem do Efezu. W Efezie w ich domu jest zbór, w Rzymie w ich domu jest zbór, potem prawdopodobnie znowu trafiają do Efezu. To kolejne małżeństwo w służbie Królestwa Bożego, które pomimo tych wszystkich przeciwności jest gorące, oddane Bogu. A dzisiaj będę mówił właśnie o Szymonie Cyrenejczyku i jego rodzinie, bo oni rodziną służyli Panu. Właśnie dlaczego o Szymonie, skoro werset 13 mówi o Rufie? A więc Rzymian 16, rozdział 13, werset, ten niestety, przepraszam, pominąłem, chyba, tak. On brzmi: pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego i moją. Gdzie zaczyna się ta historia? Pamiętacie, ona zaczyna się w święto Paschy. I zachęcam, abyśmy otworzyli Ewangelię Marka, rozdział 15. Przeczytamy dłuższy fragment. Ewangelia Marka, rozdział 15, wersety od 16 do 39. Dzięki Szymonowi przypomnimy sobie wydarzenia Wielkiego Piątku. Dobrze? Przeczytajmy wspólnie. Marka 15, rozdział, wersety od 16. Żołnierze zaprowadzili Pana Jezusa na zamek. To jest do pretorium. I zwołali cały oddział wojska. I ubrali go w purpurę. Upletli koronę cierniową i włożyli mu na głowę. I poczęli go pozdrawiać. Bądź pozdrowiony, król żydowski. I bili go po głowie trzciną. Pluli na niego. A upadając na kolana, bili mu pokłony. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę, przyodziali go w jego własne szaty i wyprowadzili go na ukrzyżowanie. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przychodził mimo, aby niósł krzyż jego. Przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki, i dali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, czyli godzina dziewiąta, kiedy go ukrzyżowali. Był też wypisany napis z podaniem jego winy: król żydowski. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi: zaliczono go w poczet bezbożników. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: hej, ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie: innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. A o godzinie 6, czyli w południe, ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9, czyli 15. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. Przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Określenie Cyrenejczyk występujące przy imieniu Szymona oznacza region zamieszkania. A więc Szymon najprawdopodobniej pochodził i mieszkał w Cyrenie, północne rejony Afryki. Stamtąd zapewne przybył na święto Paschy. U Marka czytamy, że wracał z pola, jak spojrzymy do Biblii, więc moglibyśmy powiedzieć, może jednak mieszkał w Jerozolimie i właśnie wracał z pracy. Może miał pola, może pracował u kogoś. Ale zwrot ten najprawdopodobniej oznacza tyle, że po tym, jak przybył na Paschę do Jerozolimy, jak wielu innych pielgrzymów, ponieważ nie dysponował dużymi środkami, zatrzymał się po prostu za miastem. Takim miejscem znanym było, miejscem nocowania pielgrzymów było Wzgórze Oliwne. Zatrzymywali się tam gdzieś między drzewami ci ubożsi i po prostu nocowali. Pan Jezus też z uczniami wychodził na Górę Oliwną. Tam było wtedy sporo pielgrzymów, którzy po prostu nocowali. Można by rzec, że Szymon miał pecha. Po prostu przychodził mimo, jak czytamy w Ewangelii Marka, i wpadł w oko żołnierzowi, który widząc wycieńczenie skazańca, szukał osoby, która by poniosła dalej za niego belkę krzyża. Rzymski żołnierz, słuchajcie, miał prawo zatrzymać obywatela, który akurat był Żyda na przykład, i kazać mu jedną milę nieść, jakiś przedmiot, ciężar. A więc Szymon po prostu musiał wykonać rozkaz, nawet jeżeli mu się to nie podobało. I padło właśnie na Szymona, a Golgota była już naprawdę blisko. I wyobraźcie sobie, jak blisko Jezusa był w tym momencie Szymon, kiedy ściągał z niego belkę, kiedy ściągał z niego krzyż. Musiał widzieć, słuchajcie, z bliska te wszystkie rany, to umęczone ciało. Może, słuchajcie, czuł ten szybki oddech, słyszał szybki oddech Jezusa. I kiedy brał na siebie ten krzyż i potem szedł za Jezusem, z tym krzyżem, aż na Golgotę. A tam potem był świadkiem prawdopodobnie wszystkich wydarzeń. Jak Jezusa przybito do krzyża. Słuchajcie, jak ten krzyż postawiono do pionu. Jak potem ukrzyżowano pozostałych złoczyńców. Cały ten dialog między Jezusem, złoczyńcami. Cała ta, wiecie, cały ten dialog ludzi stojących pod krzyżem, urągających Jezusowi. A modlitwę Jezusa z krzyża, ostatnie słowa, śmierć, nawrócenie setnika rzymskiego, ten zaiste był Synem Bożym. Reakcje tłumów na to, co się działo, jak niektórzy spod krzyża odchodzili, bijąc się w piersi, jak czytam. To, jak umierał nasz Pan Jezus, wstrząsnęło wieloma osobami, bo nie złorzeczył, tak jak było powiedziane o Izajaszu, ani Bogu, ani innym ludziom. Dbał tylko jedno, aby się wykonało. Nie wiemy, czy Szymon nawrócił się wtedy, czy nie, ale ponieważ Ewangelia Marka, pisana w Rzymie około 55 roku, 20 lat później, zawiera imiona synów Szymona, Aleksandra i Rufa, oznacza, że oni byli znani Kościołowi. I Szymon najprawdopodobniej też był znany Kościołowi w Rzymie. Podobnie, kiedy Paweł pisał w Koryncie swój list do zboru w Rzymie około 57 roku, pozdrawia Rufa i jego matkę. Nic nie ma mowy już o Aleksandrze, ani o Szymonie. Nie. Może Szymona nie ma i Aleksandra, a może Szymon na przykład już nie żyje, bo po prostu był podeszłym wiekiem. Kiedy czytamy relację Łukasza z wydarzeń w Efezie, zwróćcie uwagę, trzecia podróż misyjna, to jest gdzieś tam 56 rok być może, w pewnym momencie z tłumu zostaje wypchnięty Aleksander. I bliźni mówią, może to był właśnie brakujący Aleksander. brat Rufa, syn Szymona. Jedno jest pewne, w roku 57 w Rzymie, w zborze, istotną rolę odgrywa Ruf, syn Szymona i żona Szymona. I wypowiada się Paweł w bardzo ciepły sposób, szczególnie na temat matki Rufa. On nazywa ją matką jego, czyli Rufa, i swoją. A o Rufie mówi: wybrany w Chrystusie. Wiecie, kiedy tak sobie o tym myślałem, bo nie chciałbym być kazualny w tym kazaniu, czyli taki bazujący na domysłach, ale pomyślałem sobie, jaką drogę fizycznie odbyła ta rodzina oraz jaką drogę duchowo odbyła ta rodzina. Bo fizycznie z północy Afryki przez Jerozolimę, przez Antiochę Asyryjską i do Rzymu, a duchowo od pobożnego Żyda po mesjańskiego Żyda wierzącego, że Jezus jest Mesjaszem. I widzimy wyraźnie, że po 20 latach nadal kroczą razem tą drogą, a wydaje się, że kolejne pokolenie jeszcze bardziej kocha Jezusa niż nawet rodzice, o ile to w ogóle jest możliwe. Rodzina na drodze wiary, rodzina w służbie Królestwu Bożemu, dom skupiony wokół Jezusa. Pięknie brzmi, prawda? I jest piękne. Nie wiem jak wy, ale ja często o tym myślę i modlę się, żeby moje dzieci kochały Jezusa i żeby nie był tylko dodatkiem w ich życiu. Żeby naprawdę, bez względu na to, co by nie robiły w życiu, żeby były istotnymi osobami w zborze. Nie chodzi mi, wiecie, o jakieś takie pozycje, tylko o zaangażowanie. Żeby kochali zbór, kochali dzieło Pańskie i kontynuowali drogę swoich rodziców, a idąc dalej drogę Pańską. I pomyślałem sobie o takich pięciu rzeczach, słuchajcie, które mają przełożenie na to, że domy z pokolenia w pokolenie są oddane Panu. Pozwoliłem sobie tych pięć rzeczy wypisać. Co ma wpływ, taki wiecie, kluczowy, na kolejne pokolenie? Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, ciekaw jestem, może gdybyśmy wszyscy sobie wypisali pięć punktów, co moim zdaniem ma wpływ na kolejne pokolenie? Jak przekazać, słuchajcie, jak przekazać wiarę kolejnym pokoleniom? Ostatnio kupiłem taką książkę. Skąd się biorą wierzące dzieci? Jeszcze nie zdążyłem przeczytać, ale tytuł mnie bardzo zainteresował. Chciałem sięgnąć do tego. Pierwsza rzecz, autentyczna, inspirująca wiara. Taka, wiecie, po prostu dzieci patrzą na ciebie i widzą, że ty naprawdę kochasz Boga. Że ty chętnie idziesz do kościoła. Że ty po prostu tym żyjesz. Że nawet jak jesteś zmęczony, to jesteś szczęśliwy, że masz w tym udział. Widzą twoją pasję dla Jezusa i wiedzą, że to ze względu na Niego. Albo kiedy się dzieją trudne rzeczy i słyszą rodziców siedzących przy stole, to już jest kolejny punkt, czwarty, chociaż do niego potem wrócę, i słyszą, jak oni rozważają tę sytuację. Jak rozmawiają o problemie, jak zachęcają się, żeby ufać Bogu, jak razem zaczynają się modlić o to. Dzieci są świetnymi psychologami, oni po prostu patrzą na nas i widzą. Tak jak naśladują nasze zachowanie z samochodu na skrzyżowaniu, tak też naśladują nasze zachowanie z domu. I ten nasz stosunek do Boga jest dla nich bardzo ważny. A więc autentyczna, inspirująca wiara i brak podziału, słuchajcie, na życie w Kościele i poza nim. Ile świadectw, nie wiem, czy wy słyszeliście, ja słyszałem. Ten brat był taki pobożny, a dzieci mówią, wy go nie znaliście z domu. Jak to? On był w domu zupełnie inny. On w Kościele się modlił, on w Kościele pięknie śpiewał pieśni, przychodził pierwszy, wychodził ostatni, a w domu był po prostu straszny. Prawda? A więc autentyczna wiara rodziców, którzy pozwalają dzieciom się zbliżyć. Tak jak wiecie, Szymon w pewnym momencie podszedł do Jezusa i musiał być blisko, żeby zdjąć tą belkę z jego pleców. Jestem przekonany, że widział cierpienie. Jestem przekonany, że widział straszny ból. Widział poniżonego, którego broda jest porwana. Wiecie, po prostu żywe mięso. Przepraszam za to określenie. A mimo to nie widział, wiecie, w nim pretensji do Boga, złorzeczenia. Po prostu widział determinację w wypełnieniu woli Ojca. Po drugie, właściwa hierarchia ważności. Kiedyś Łukasz Krasnopolski mi powiedział taką rzecz, bo ktoś jemu to powiedział. Właściwa hierarchia, wiecie, kłóciłem się z nim wtedy. Mówi, na pierwszym miejscu Bóg, na drugim miejscu rodzina, na trzecim miejscu praca i na czwartym miejscu Kościół. Ten Kościół na ostatnim miejscu mi się tak nie podobał. Ale wiecie, chodziłem i pomyślałem, to jest prawda. To, że on jest na ostatnim miejscu, nie znaczy, że jest najmniej miejsca na to. Tylko wszystkie te trzy rzeczy na początku są absolutnie kluczowe. I tracisz mandat, kiedy nie ma właściwego twojego zaangażowania w tych trzech pierwszych miejscach. Co z tego, że wtedy do kościoła chodzisz i się angażujesz. Ale jeżeli kochasz Boga, rodzinę, jesteś świadectwem w pracy i dobrze wykonujesz tę pracę, to i w kościele jest miejsce na angażowanie się i służbę. Po prostu. Wielka mądrość, uważam, w tej hierarchii. I tak jest, bo wiecie, kiedy rodzina jest zaniedbana kosztem kościoła, to jest pierwsza rzecz, wiecie, kiedy dzieci się odwracają od Boga. Tato, ty nie miałeś czasu dla nas. Miałeś dla wszystkich innych, tylko nie dla nas. Prawda? Trzecia rzecz. Zaproszenie dzieci do wspólnoty. Służba Bogu. Służby Bogu. Inspiracja i pomoc w znalezieniu miejsca w zborze. Słuchajcie, ilu z nas pomogło naszym dzieciom znaleźć miejsce w zborze? Wiecie, jakie było pierwsze miejsce, zadanie, które ja otrzymałem od taty? Możesz iść zbierać kolektę. U nas w Kętrzynie te kolekty zbierali tacy najmniejsi. Prawda? I ja się czułem taki wyróżniony, że mogę tę kolektę zbierać. Chociaż marzyłem o kozie i o dorzucaniu węgla w czasie nabożeństwa, prawda? Ale niestety zamienili to na CO. I już nie można było. A potem pamiętam, jak pastor Zarecki szukał dla nas miejsca i nam podpowiadał. Inni. Właściwie w małym zborze to, słuchajcie, wszyscy przychodzili tę drogę. Od szkółki młodzieżowego, pomocnika w szkółce, nauczyciela w szkółce, lidera młodzieżowego i kaznodziei, i administratora i sprzątacza. Każdy przechodził ten cykl w zborze. To ja widziałem, słuchajcie, mojego tatę, który po prostu zabierał mnie ze sobą, mimo że mi się to nie podobało, do zboru. Akurat te leciały mecze. I wstawiał wybite szyby i sprawdzał, czy w rurach nie ma wody, żeby nie rozsadziło. Po prostu dbał o dom modlitwy. Mimo że grał na mandolinie, lubił to, i mimo że potrafił mówić kazania, to zabierał mnie raczej do takich prac, by dbać o dom modlitwy. Ja w końcu znalazłem swoje miejsce, ale moi rodzice byli w to zaangażowani. Kiedyś poszedłem do mojego dziadka i mój dziadek powiedział: Marcin, kim ty będziesz? Ja byłem wtedy mały. To było przed 80 rokiem. Ja powiedziałem: będę pilotem. Oczywiście marzenie. A mówi: nie, będziesz kaznodzieją. Do dzisiaj to pamiętam. I powiedział to tak, jakby wiedział, że tak właśnie będzie. A kiedy byłem małym chłopcem, przepraszam tak dużo dzisiaj o sobie, ale to tak po prostu z rodziny wspominam. I moja mama jako chłopca mnie kąpała, a potem wycierała mnie w wannie, kazała mi głosić Ewangelię do tłumów. I mówi: głoś Ewangelię. Więc ja głosiłem. Mocniej, głośniej. Ona po prostu rozpalała moje serce dla Boga. Słuchajcie, co my robimy, by pomóc naszym dzieciom, wnukom odnaleźć się w zborze? Czy mówimy im, słuchaj, powinieneś znaleźć miejsce, służbę, czy może mówimy, nie zawracaj sobie w ogóle tym głowy. Są dużo ważniejsze rzeczy. Tak też często się dzieje. Ale później tych dzieci najczęściej nie ma w kościele. Bo nie są wychowane w takim duchu po prostu służenia w królestwie. Czwarta rzecz. Rozmawiajmy w domu, lubimy rozmawiać w domu o Bogu, zborze, misji, jednak nigdy nie pierzemy zborowych brudów przy rodzinnym stole. To jest również bardzo częsta rzecz, z powodu którego nasze dzieci, słuchajcie, nie chcą być w zborze. Bo nas poniosły emocje i zamiast, wiecie, w takim duchu łagodności, o czym będziemy mówili w niedzielę z listu do Galacjan, wiecie, przy tym stole roznosiliśmy ludzi, wyrzucaliśmy ich grzech, ich przymiot i w ogóle. I te dzieci wszystkiego tego słuchały, zamiast słyszeć, jak modlimy się o tych ludzi. Jak błogosławimy. Muszę wam powiedzieć, że kiedy ja mam z czymś problem, zabieram żonę na spacer. I jedyny, kto słyszy, to jest Bóg, moja żona i Diego. Moje żale. Nigdy w domu takich rzeczy nie mówię. Chociaż nie ma często czegoś takiego. I w końcu piąta rzecz. Tego się uczę od mojej mamy. Modlitwa wstawiennicza o dzieci. Do końca. Zawierzanie naszych dzieci Jezusowi. Żeby służyły Panu, żeby żyły dla Niego, że w życiu, w którym są, w tej, nie wiem, karierze zawodowej, żeby nie straciły fokusa na Boga, na Jezusa Chrystusa. I żeby ich serce należało do Niego. Czy zastanawiasz się czasami, jakim pokoleniem wierzących będą Twoje dzieci? Albo Twoje wnuki, bo już Twoje na przykład wyrosły, Twoje dzieci. Czy zastanawiasz się i co robisz, żeby były dobrym pokoleniem? Najprostsza odpowiedź, jaka mi przychodzi, że dobrze by było, to znaczy, że one będą takimi chrześcijanami, jakimi są rodzice. Po prostu. Przynajmniej takimi. Ponieważ dzieci po prostu naśladują nas. Spójrzcie, w jaki sposób Paweł opisuje żonę Szymona, a matkę Aleksandra i Rufa. Pisze o niej matka Rufa, jego i moja. A co to znaczy? Że kiedy Paweł nawrócił się, z jakiegoś powodu nie mógł liczyć na swoją mamę. Może nie żyła, może odwróciła się, ponieważ przystał do tej sekty, a robił taką piękną karierę, prawda, religijną. I ta kobieta przyjęła go jak swojego. I pomyślałem sobie, wiecie, jak wielką rolę w zborze odgrywają domy, rodziny, które mimo, że mają swoje dzieci, otwierają się, przyjmują tych, którzy na przykład są ponawracani i często nie mogą mieć oparcia w rodzicach właśnie z tego powodu, że się nawrócili. I są, wiecie, takie osoby, które mają szczególną troskę o tych ponawracanych. I są dla nich ojcami i matkami. To jest bardzo ważna służba w naszym zborze, bo u nas jest sporo osób, które się nawraca i ponieważ są pierwszymi, często nie mają oparcia w rodzicach. Znacie tych wiele historii, kiedy nasi bliscy mówili, tato się do mnie nie odzywa, mama się do mnie nie odzywa. A ona, żona Szymona, po prostu była matką Pawłowi. I on wspominał to, słuchajcie, potem po latach. Ta kobieta zastąpiła mi matkę. Dała mi taką matczyną miłość, mimo że on już był dorosły. To już był duży facet. Po prostu ta troska matczyna była dla niego bardzo ważna. Jeżeli zastanawiasz się, co mógłbyś zrobić dla Pana, a może już nawet wychowałeś swoje dzieci, to może właśnie otwórz swój dom i otocz miłością tych, których rodzice z powodu nawrócenia nie darzą dzisiaj miłością. Za jakiś czas pewnie to się zmieni, ale dzisiaj tak właśnie jest. Oczywiście pozostaje jeszcze rów, wybrany w Panu. Może to oznaczać po prostu rów, który był wierzący, nawrócił się. I to też, słuchajcie, nasze marzenie każdego z nas. Wiesz, żeby mój syn się nawrócił. Niektórzy nawet nie myślą o tym, żeby służył, tylko żeby się nawrócił, bo jest w świecie i słuchajcie, nie ma widoków na nawrócenie. Ale wybrany grecki, ten termin eklektos oznacza również wyborny, najlepszy w swoim rodzaju czy kategorii, o wyjątkowej doskonałości w odniesieniu do tych, którzy trwają w Chrystusie. Czy więc rów może wyróżniał się, słuchajcie, na tle swoich rówieśników, tego kolejnego pokolenia, właśnie taką wyborną wiarą. Właśnie takim najlepszym w swoim rodzaju oddaniem Panu, taką wiernością. I to by było w ogóle wspaniałe świadectwo. Pamiętacie wielkiego proroka Samuela? On był wielkim mężem Bożym, ale poniósł przynajmniej na jednym polu porażkę. Jego synowie nie poszli jego drogą. Byli przekupni, stronniczy, zupełnie nie mieli wzorca ojca. To była porażka Samuela. Ale tutaj czytamy, że ta cała rodzina, kolejne pokolenie jest w tak piękny sposób oddane Bogu. Ten Szymon naprawdę był człowiekiem wierzącym. Jego żona naprawdę odrodzona i to miało wpływ. Miało ogromny wpływ. Rodzina w służbie królestwa, gdzie drugie pokolenie przewyższa jakością wiary swoich wierzących rodziców. Czyli można powiedzieć, z pokolenia na pokolenie jeszcze bardziej oddani, jeszcze bardziej wierni Bogu, jeszcze bardziej gorący. Jest Psalm 127, chciałbym go przeczytać. Jest tam ta myśl, którą wytłuściłem na żółto, bo ona pokazuje takie zdrowe pragnienie psalmisty, aby moje dzieci zaszły w tej relacji z Bogiem dalej niż ja jestem. Przeczytajmy Psalm 127. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż, daremnie wcześnie wstajecie, późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. A więc widzimy człowieka, który pracuje na powodzenie rodziny, na sukces. Wszak on i we śnie, czyli Bóg, obdarza umiłowanego swego. Dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Słuchajcie, po co jest strzała? Żeby trafić w cel naprawdę odległy od nas. I wprawny wojownik potrafi to uczynić. Trafia w cel. I ta strzała leci daleko, daleko od niego i trafia w cel. I widzimy taki obraz, aby nasze dzieci zaszły dalej niż my w tej relacji z Bogiem. Były jeszcze bardziej gorące i trafiły w cel. Może nawet myśmy nie trafili w ten cel, ale nauczeni swoimi porażkami, wyciągnąwszy wnioski, ukierunkowaliśmy to młode życie, aby wypełniło Bożą wolę. I słuchajcie, ja nie mówię tutaj, wiecie, o tym, że ktoś musi być misjonarzem czy pastorem, tylko mówię o tym, że będąc lekarzem, nauczycielem, biznesmenem, wojskowym, policjantem, mechanikiem, po prostu, żeby wypełnili Bożą wolę i byli jeszcze bardziej gorliwi od nas. I na koniec werset. Efezjan 3 rozdział. To może i chce uczynić nasz Pan. I apostoł Paweł w tym miejscu to jest modlitwa. On nie tylko mówi, że czego życzyłby wszystkim, ale to życzenie przechodzi w modlitwę i ono brzmi: temu, który według mocy działającej w nas, czyli Jego mocy działającej w nas, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Ja nie widzę tutaj takiego obrazu, że ten Kościół jest coraz słabszy, ale raczej, że kolejne pokolenia reprezentują coś, co, o czym nawet nie myśleliśmy, ani nie marzyliśmy. I to się stało za sprawą czego? Mocy Bożej działającej w nas, w naszych dzieciach, wnukach, prawnukach. Bo Bożą wolą jest, aby przysposobić naszemu Panu Chrystusowi oblubienieńce bez zmazy, skazy, czegoś w tym rodzaju. To jest obietnica i zachęta. Tym chciałem kończyć do modlitwy, słuchajcie, o naszą wiarę, o nasze dzieci, o nasze wnuki, o kolejne pokolenia. Z taką ufnością, Panie, pragniemy, aby pokolenia, które przyjdą po nas, były jeszcze mocniej w Tobie, jeszcze bliżej Ciebie, jeszcze bardziej Tobie oddane, żeby przez nie Twoja wola się wypełniła. Ty to możesz i chcesz uczynić. Dalece ponad to, o co się modlimy lub nawet o co, wiecie, czego oczekujemy. Boża moc jest potężna. Jestem przekonany, że nie ma tutaj takiej osoby, która nie chciałaby, żeby jego dziecko, jego wnuk, prawnuk byli blisko Boga. Wszyscy tego chcemy. I chcielibyśmy po prostu, żeby mieli dobre, mądre życie. Takie właśnie też w bliskiej relacji z Bogiem. Poukładane, szczęśliwe i po prostu, żeby byli tymi, którzy, przez których wola Pańska się spełni. Rów, wybrany w Panu i matka jego i moja, czyli rodzina w służbie Królestwa. O tym dzisiaj mówiliśmy.